Naszym gościem jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, były minister rolnictwa. Witamy serdecznie, panie ministrze, na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam i ojca, i wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, dziś w południe w Przysusze partia Prawo i Sprawiedliwość przedstawiła nowy program przygotowany z myślą o wsi i rolnikach. Spoglądając na poszczególne, jest to takie 7 punktów, które zostały wyartykułowane z myślą o rolnikach. Jak pan minister zapatruje się, jak pan minister podsumowałby te propozycje dla rolników? Czy odmienią one oblicze polskiej wsi?
Drogi ojcze i szanowni słuchacze, ja bardzo uważnie to śledzę. To jest oczywiste, nie tylko dlatego, że byłem ministrem, przecież jestem związany z rolnictwem od urodzenia, również jestem rolnikiem, a jednocześnie mam przyjęty na siebie obowiązek informowania prezydenta precyzyjnie, dokładnie, szczegółowo o wszystkich działaniach, które wsi dotyczą, dlatego bardzo uważnie analizuję to, co zostało powiedziane. Ja chcę powiedzieć, że cieszę się bardzo, że najważniejsze osoby w państwie zaczynają mówić o jakichś konkretach, a nie tylko o pewnej pustej propagandzie, która w ostatnich miesiącach królowała wobec rolnictwa. Bo przypomnę, że jeszcze kilka miesięcy temu ta część Polskiego Ładu dedykowana rolnictwu była przedstawiana jako coś wyjątkowo wartościowego, dobrego, kompletnego. Pan premier się tym chwalił, a okazało się, że jest to na tyle słabe i mówiąc wprost puste, poza dopłatą do paliwa rolniczego, bardzo zresztą skromną, że prezes Kaczyński polecił napisać tę część na nowo. Jestem mu za to wdzięczny, ponieważ rzeczywiście chyba dopiero interwencja najważniejszej osoby w państwie, człowieka, który jest sprawczy w różnych działaniach, sprawiła, że no coś konkretnego zaczyna się pokazywać. Wierzę, że to nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywista chęć zrealizowania różnych zgłaszanych przez rolników i również przeze mnie, bo część tych propozycji to są te, o których mówię od dawna, ale do tej pory to było jak grochem o ścianę. Tylko że chcę również powiedzieć wyraźnie, że te 7 punktów zaproponowane w Przysusze dla rolników, które jak rozumiem będą realizowane w najbliższych miesiącach, a nie odłożone ad calendas graecas, jako pewnego rodzaju mamienie rolników, że one będą bardziej szczegółowo przedstawione, bo jak na razie to każda z tych zapowiedzi może być pewną szansą, ale również może jej realizacja spowodować jeszcze większe komplikacje w rolnictwie, jakie są. Na przykład dopłaty do powyżej średniej unijnej dla małych gospodarstw, tam o 30 hektarów, a wyrównanie dla gospodarstw do 20 hektarów. A to jest problem, ponieważ część rolników towarowych, tych bardzo wartościowych rolników, zażynając się kredytami, biorąc różnego rodzaju wsparcia, ma gospodarstwa trochę większe, więc to również doprowadzi do jakiegoś skonfliktowania rolników. Drugi punkt, przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa. Tak, to jest logiczne. Mówiłem o tym od dawna, ale przecież również trzeba sobie wyobrazić niestety sytuację, że starsi rolnicy uzyskując emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa mogą nigdy tego gospodarstwa czy w wyobrażalnej przyszłości nie chcieć przekazać następcom, którzy zdenerwowani oczekiwaniem na decyzję ojca, który jeszcze dobrze się czuje, pójdą w świat i stracimy tych rolników przyszłych, tych młodych, którzy mogliby przejąć gospodarstwa. Od dawna apeluję o nowy system ubezpieczeń upraw i zwierząt dla rolników. Tu wspomniano, ale nie o reformie systemu ubezpieczeń, która ma w racjonalny sposób doprowadzić do ubezpieczenia przy niskiej składce, ubezpieczenia wszystkich 15 milionów hektarów w Polsce, po to, żeby rolnicy byli bezpieczni, by mogli również spokojnie prowadzić gospodarstwa, nie obawiając się, że pojawi się jakaś masywna klęska żywiołowa, która zniszczy gospodarstwo. No tu jest rozwiązanie takie, że ma powstać znowu jakiś państwowy fundusz ubezpieczeń, są jakieś miliardy wymieniane, czyli państwo znowu jakby bierze na siebie ciężar w sytuacji nieszczęścia w gospodarstwie. Na świecie tego typu systemy są oparte o towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które powinny być również w Polsce realizowane, ale powtórzę to jeszcze raz, traktuję to absolutnie jako dobrą zapowiedź czy dobrą monetę pracy nad ubezpieczeniami upraw. Mają być ułatwienia w zakresie prawa budowlanego, bardzo dobrze, szkoda, że ich do tej pory nie było. Również gospodarowanie wodą ma być poprawione, czyli ułatwienia w kopaniu stawów, studni głębinowych, nawet z jakąś dopłatą do budowy zbiornika retencyjnego. Również to się akurat trochę różnie może z prezesem. Cieszę się, że w ogóle tą sprawą się zajął, chociaż myślę, że niektóre propozycje, które głosił, no trochę może nawet jego wprowadzają w błąd. Na przykład podkreślenie roli pośredników, którzy, przepraszam za wyrażenie, skubią czy okradają rolników, zabierają znaczną część tego, co rolnikom się należy. I jako antidotum, jako panaceum na to ma być rolniczy handel detaliczny. No, ja jestem wielkim zwolennikiem rolniczego handlu detalicznego, żeby rolnicy mogli bez względu jakichś zbędnych procedur sprzedawać za podwyższoną kwotę swoje produkty i robić to legalnie. Ale no na Boga, no to zawsze będzie tylko jakaś nisza rynkowa. To będzie może kilka procent rolników, którzy będą się tym zajmowali. Trudno sobie wyobrazić dobre, nowoczesne, wydajne gospodarstwo towarowe, że rolnik będzie ze swoimi warzywkami czy przetworami stał w niedzielę jeszcze na dodatek, bo jeszcze to są jakieś plany związania tego z handlem niedzielnym, a jesteśmy przecież jemu przeciwni. Ludzie mają czym innym w niedzielę się zajmować niż sprzedawaniem swojej pietruszki. Dla wielu rolników sprzedaż bezpośrednia nie jest żadnym wyjściem. To jeszcze raz powtórzę, to jest jakaś niewielka nisza rynkowa, którą należy wspierać. Również zwiększenie kwoty do 100 tysięcy jest jak sprzedaży bez podatku jest jak najbardziej sensowne, ale rozszerzenie sprzedaży na cały kraj, które ma być jakąś wielką zaletą, to co, ten rolnik z Podkarpacia będzie w Szczecinie sprzedawał swoje produkty? No pamiętajmy się, bo to też jest raczej hasło niż jakaś realność. Odbudowa polskiego przetwórstwa. Polskie przetwórstwo ma niewykorzystane moce przerobowe. Polskie przetwórstwo pracuje na mniej więcej 45-50% swoich możliwości. Problemem nie jest dofinansowanie przetwórstwa, tylko powiązanie przetwórców, którzy już dostali miliardy przez te lata, jak jesteśmy w Unii Europejskiej i jeszcze wcześniej z programu SAPARD, dostali miliardy na swoje technologie, na wszystko, co w zakładzie mają, ale nie chcą wiązać się z rolnikami. Wolą sprowadzać mięso z Niemiec, z Danii, to co obserwujemy, co jest między innymi przyczyną zapaści na rynku trzody chlewnej. Nie następne miliardy pompowane w przetwórstwo, tylko zmuszenie, powiązanie kontraktacją, jakimiś związkami ekonomicznymi rolników, producentów surowca z przetwórcami, bo tego w tej chwili nie ma. Cieszę się, że w ogóle te pieniądze dla przetwórstwa są jakieś przygotowane, ale oby się nie okazało, że doinwestujemy zakłady i krajowe, i zagraniczne, które w większym jeszcze stopniu będą korzystały z surowców z zagranicy. A przecież chyba nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby polscy rolnicy z tego tytułu mieli jakieś korzyści. I siódmy punkt to jest skuteczna walka z ASF-em, odbudowa produkcji trzody chlewnej. No dobrze, tylko kiedy od dawna mówimy, mówił o tym główny lekarz weterynarii, najlepszy lekarz weterynarii, jaki był w Polsce w ciągu 30 lat, Bohdan Konopka. Mówi o tym pełnomocnik do otoczania ASF-u, pan wiceminister Szymon Giżyński, mówiłem ja o tym, warunkiem opanowania ASF-u w Polsce jest odstrzał dzików. Jeżeli w lasach będą chore dziki, to nigdy nie uchronimy gospodarstw rolnych i do tej pory środowiska tak zwanych ekologów, obrońców zwierząt, które mają istotny wpływ na prezesa Kaczyńskiego, były absolutnie temu przeciwne. Nie wolno strzelać do dzików, bo one stanowią jakąś wartość samą w sobie. To jest gloryfikowanie przyrody, to jest tworzenie jakichś wręcz bożków z przyrody. No słyszę, że będzie zmiana również, która skutecznie pozwoli odstrzelić dziki. Tutaj sprawdzam, proszę ojca, przyjdzie najszybciej. Dziki w Polsce, jeżeli my chcemy skutecznie zredukować do poziomu niezagrażającego roznoszeniu ASF-u, to trzeba to wykonać w ciągu najbliższych kilku tygodni, kiedy zejdzie kukurydza z pól. W tej chwili dziki siedzą w kukurydzy, śmieją się z rolników i z myśliwych, więc sprawdzam dla rządu będzie za 2-3 tygodnie, kiedy kukurydzy już na polach nie będzie i te dziki nie będą miały się gdzie chować. Więc to będzie bardzo szybki mechanizm sprawdzenia wiarygodności tych deklaracji, które tutaj padały. Cieszę się, że również pan prezes, chociaż jego podejście takie bardzo, przepraszam za wyrażenie, pięknoduchowskie, trochę infantylne w podejściu do zwierząt znam, że jednak mówi o tym, że człowiek powinien redukować, reagować na to, co się dzieje w przyrodzie, redukować poszczególne gatunki, bo to jest jego i prawem, i obowiązkiem. To jest obowiązek rolnika, leśnika, w stosunku do przyrody. Więc cieszę się i mówię to bardzo szczerze, ponieważ do tej pory byłem zawiedziony tymi pustymi obietnicami, które wcześniej były też przedstawiane jako coś genialnego, czy przez pana ministra Pudę, czy przez pana premiera. Wreszcie pojawiają się jakieś dające nadzieje zapowiedzi, natomiast jak one będą realizowane, to dopiero przyszłość pokaże. I w dalszym ciągu jestem zawiedziony brakiem reakcji na szkodliwą dla polskiego rolnictwa strategię Zielonego Ładu Europejskiego. Tu pan komisarz Wojciechowski będzie z uporem maniaka powtarzał, że to jest wszystko znakomite, bardzo dobre. Ba, wbrew faktom będzie mówił, że to jest fakultatywne, że rolnicy z tego mogą korzystać, nie muszą, ale przecież ta fakultatywność polega na tym, że jeżeli nie wejdziesz w założenia Zielonego Ładu, to choćby dopłaty bezpośrednie będą żenująco niskie. Żenująco niskie, czyli będzie przymus w pewnym sensie ekonomiczny dla rolników, żeby w te rozwiązania wchodzić. Natomiast nie ma fakultatywności w Zielonym Ładzie w zakresie realizacji polityki Fit for 55, tych wszystkich założeń, które ogromne koszty przerzucą na konsumentów, w tym również na rolnictwo, na rolników, na konsumentów żywności. Tu żadnej fakultatywności nie ma. Tu Komisja Europejska twardo chce nawet zaostrzać, podkręcać terminy i wymagania stawiane. Więc wydaje mi się, że Polski Ład, który jest zdecydowanie poprawiony w stosunku, powtarzam to już kolejny raz, do wersji pierwotnej, właściwie pustej i właściwie nie zasługującej nawet specjalnie na uwagę, ten Polski Ład musi również analizować negatywne skutki Zielonego Ładu dla polskiego rolnictwa. Będą to czyniły zapewne również organizacje społeczne. Między innymi poinformowałem wczoraj o tym, że tworzymy Towarzystwo Rolnicze i Ekonomiczne i Przemysłowe Tradycja i Przyszłość, czyli pewną strukturę osób zainteresowanych rolnictwem, oddanych rolnictwu, które będą również dokonywały analizy tych wszystkich założeń Zielonego Ładu i propozycji również dotyczących polskiego rolnictwa. Kończąc, chcę powiedzieć, że cieszę się, że pojawiły się wreszcie z ust najważniejszych osób w państwie pewne deklaracje. One nie są do końca jeszcze precyzyjne, wymagają uszczegółowienia, ale może nadzieja umiera ostatnia. Zaczynam wierzyć w to, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do tego nurtu, do tego kierunku wsparcia polskiego rolnictwa, od którego odeszło mniej więcej rok temu.
Panie ministrze, serdecznie dziękuję za naświetlenie nam tej rzeczywistości związanej z propozycją pewnego rodzaju ułatwień dla rolnictwa. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej, były minister rolnictwa, był naszym gościem. Bóg zapłać.
Pozdrawiam, szczęść Boże.